Wydawnictwo Genius Creations oraz właściciel księgarni internetowej madbooks.pl zapraszają do wysłuchania książki autorstwa Agnieszki Sudomir pod tytułem Szablon. Czyta Wojtek Masiak. Mojej córce Marii. I czymże jest wierność, miłość i cnota, jeżeli ich mocy osamotnionej nikt nie wypróbuje? John Milton, Raj utracony. Cóż, pokonaliśmy setki groźnych chorób, które niegdyś krzywdziły ludzkość. Nie znaleźliśmy jednak sposobu na ten szczególny rodzaj melancholii, że tak użyję nieco archaicznego określenia, nękający ludzi zaraz po przybyciu. Doktor Zukin. Już mówiłam, jako jeden z nielicznych jesteś całkiem zdrowy. Marion Forsier.
Jesteś błędem Celestis. Pięknym błędem.
June Thorndike. Rozdział pierwszy. Emi mruknął półprzytomny. Cholerne wiadomości. Miała wyłączyć komórkę. Kolejny raz spróbował wydobyć się z otchłani męczącego, niezdrowego snu. Z marnym skutkiem. Powieki ciążyły, a głowa odmawiała współpracy. Od tygodni nie udało mu się wypocząć. Ami chce być w kontakcie z pacjentami? W porządku, ale czy u diabła nie może zrobić sobie przerwy? Emi, kotku... Jęknął błagalnie z nadzieją, że żona uwolni go od irytującego pikania. Nigdy nie schodziła z linii frontu, nigdy nie odpoczywała. Dopiero kiedy urodziła się Ella, Emi zrobiła wyjątek dla niedziel. Dziś telefon powinien być wyciszony. Woli zaryzykować awanturę, pomyślał ze złością. Nigdy by się nie przyznał, ale kochał ją za ten upór. Za to też. Teraz jednak chciał się wyspać, a wokół rozlegały się denerwujące krótkie sygnały. Przez chwilę usiłował je ignorować. W końcu dał za wygraną. Z trudem uniósł powieki i boleśnie zaatakowany jaskrawym blaskiem natychmiast je zamknął. Zmęczony wzrok nie podołał fali światła. Pikanie nie ustawało. Właśnie miał nakryć głowę poduszką, kiedy dotarło do niego, że coś jest nie tak. Napływające bez ustanku wiadomości, ostra biel zamiast zwykle panującego w ich sypialni przyjaznego półmroku. Poczuł silne pulsowanie w skroniach, znak, że kapryśne ciśnienie przekroczyło granice normy. Wziął głęboki oddech i gwałtownie otworzył oczy. Chciał usiąść, lecz mięśnie nie odpowiedziały na polecenie mózgu. Co jest do cholery? Nieprzytomnym wzrokiem omiótł fragment pomieszczenia, jedyny, który udało mu się dostrzec. Biel sufitu, biel ścian, sączące się nie wiadomo skąd zimne światło. Nie miał pojęcia, co to za miejsce. Wciąż słyszał SMS-y. Nie... To nie SMS-y, uświadomił sobie. Skądś znał ten dźwięk. Ponownie spróbował wstać i znów ciało odmówiło współpracy. Z całych sił starał się zebrać myśli. Wsłuchał się w organizm. Nie czuł bólu. W ogóle nic nie czuł. Strach zaczynał brać górę nad rozsądkiem. Nagle pojawiła się ulga. Przecież to sen, tylko zły sen. Wytężył całą wolę, by się obudzić. Przed oczami Adriana wciąż malowała się biel obcego mu pomieszczenia, a w tle słychać było wyraźny, choć coraz mniej regularny sygnał. Pik, 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 pik. Już wiedział, skąd go zna. Słusznie kojarzył dźwięk z Emi, ale to nie był jej telefon. Jedno piknięcie, jedno uderzenie serca. Odgłosy szpitala. Sygnał niebezpiecznie przyspieszył. Myśli zaczęły się plątać. Tylko spokojnie. Nakazał sobie. Bezskutecznie. Dzień dobry, panie Lawson. Jak się pan czuje? Gdzieś z lewej strony dobiegł go ciepły damski głos. Nie odpowiedział. Nie był nawet pewny, czy jest w stanie mówić. Kobieta kontynuowała monotonnym, terapeutycznym tonem. Najwyraźniej nie pierwszy raz wypowiadała podobne słowa. Widzę, że powoli się pan budzi. Wszystko jest pod kontrolą. Jeszcze przez jakiś czas będzie pan odczuwał lekki dyskomfort. To minie. Dyskomfort? Wyszeptał nie bez trudu, choć całkiem wyraźnie. Tak, ale wkrótce nauczy się pan od nowa funkcjonować. Od nowa funkcjonować? Bezwiednie powtarzał słowa kobiety, której postaci nadal nie mógł dostrzec. To nie takie trudne. Czasem sprawia trochę kłopotów przejściowych, dodała szybko. U pana powinno obyć się bez większych komplikacji. Odczyty wskazują, że wszystko jest w porządku. Nie mogę się ruszać. Nie czuję swojego ciała. Najchętniej by wrzeszczał, ale brakowało mu siły. Panie Lawson, nachyliła się nad nim. Wyglądała na jakieś 20 parę lat. Wzrok przykuwały jej czarne, bystre oczy i mleczna, idealnie gładka cera. Włosy zakrywał biały czepek. Dominie, proszę teraz odpoczywać. Co mi jest? Miałem jakąś operację? Bał się, że dziewczyna wyjdzie, zanim zdoła od niej wyciągnąć informacje. Coś w tym rodzaju. Nie zamierzała więcej wyjaśniać. Coś w tym rodzaju? To jakiś żart? Pikanie znów ryzykownie zwiększyło tempo. Gdzie moja żona? Jest tutaj? A Ella? Uczucie suchości w gardle zniknęło. Mógł mówić nieco głośniej. Panie Lawson, proszę się uspokoić. Nerwy nie są skazane. Z pana rodziną wszystko w porządku. Są tutaj? Powtórzył pytanie. Nie. Znów się nad nim pochyliła. Zauważył, że jest ubrana w biały, dopasowany uniform, który nie przypominał medycznego fartucha. Chcę natychmiast rozmawiać z lekarzem. Miał nadzieję, że jego głos, choć wciąż słaby, zabrzmiał wystarczająco stanowczo. Właśnie pan rozmawia. W ciemnych oczach zamigotał blask rozbawienia. Proszę się nie ruszać. Oderwie pan sobie czujniki i wszystko będzie trzeba zaczynać od początku. June Thorndike, pana lekarz prowadzący. Przedstawiła się. Jeśli ta dziewczyna nie przestanie się wygłupiać, jego mózg lada chwilę eksploduje ze złości. Z całym szacunkiem nie mam ochoty na żarty, warknął. Jestem jednym z najstarszych stopniem oraz stażem pracowników kliniki. Proszę się nie martwić o moje kwalifikacje. Poprawiła delikatną, srebrną nitkę przyczepioną do jego ramienia, a biegnącą gdzieś poza zasięg wzroku. Podałam panu środek nasenny, pomoże zregenerować siły. Nie ma powodu do obaw, choć może się pan czuć wyczerpany. Za kilka godzin... Próbował zaprotestować, jednak głos uwiązł mu w gardle. Słowa lekarki rozpłynęły się w sennej mgle. Poczuł lekkie kołysanie. Zamknął oczy i poddał się błogiemu uczuciu. Co za dziwaczny sen, pomyślał jeszcze zanim całkowicie pochłonęła go miękka ciemność. Ini, mini, mani, mou. Dziecięcy szczebiot dobiegał z ogrodu za domem. Uwielbiał niedzielę. Spokojny punkt w kołowrotku codziennych zajęć. Od 6 lat, od urodzenia Elli, niedzielę traktowali jak świętość. Tego dnia ograniczali pracę do paru rozmów i wiadomości. Trzeba dbać o reguły. Pacjenci, klienci, szefowie pożarliby każdą sekundę życia, jeśli im na to pozwolić. Ustalili z Emi, że nie pozwolą. Nie chcieliby ich córka stała się jednym z tych samotnych, smutnych dzieci z bogatej dzielnicy, dla których rodziną jest niania. Szanowali więc niedzielę, choć trochę trwało, zanim żona nauczyła się wyłączać telefon. Mimo skłonności do kompromisów, w tej sprawie nie odpuścił i przeforsował żelazne zasady. Zbyt wiele było wokół rozwodów, martwych związków, chłodu, nienawiści. Nie miał najmniejszego zamiaru tego wszystkiego sprowadzać do swojego życia. Dobrze wiedział, co się dzieje za oknem. Emi z Ellą zawsze wstawały wcześniej. Zaczynały dzień od śniadania, oglądały ulubioną bajkę małej, a potem wychodziły do ogrodu albo bawiły się w salonie, czekając, aż zbudzi go ich śmiech. Właśnie ten śmiech sprawiał, że wstawał szczęśliwy. Jeszcze chwileczkę. Zdecydował i leniwie przewrócił się na drugi bok. Znów te wiadomości? Regularny sygnał nie pozwalał mu zasnąć. Przecież dziś niedziela. Poczuł irytację, a zaraz potem rozczarowanie. Oczywiście jest poniedziałek. Po omacku zaczął szukać komórki, by przestawić budzik na funkcję drzemki. Zawsze tak robił i zawsze wstawał o te 10 minut za późno. Ręka trafiła w pustkę. Gdzie ten cholerny telefon? Nie miał siły podnieść powiek. Czas na urlop, pomyślał i aż się rozmarzył. Może wybraliby się na jakąś odludną plażę, tam gdzie pojechali w podróż poślubną? Jak się nazywał ten pensjonat? Nie mógł sobie przypomnieć. Za daleko, uświadomił sobie. Był w środku rozgrzebanego filmu, megaprodukcji o dziewczynie ratującej foki z tą denerwująco chichoczącą gwiazdką z dużymi piersiami i końskimi zębami. Paul nie wypuści go z fabryki na dłużej, więc dzika plaża odpada. Jednak potrzebował odpoczynku. Oboje potrzebowali. Niech to będzie chociaż weekend, dobre i tyle. Wieczorem coś zaplanują. Postanowił i z pełnym rezygnacji westchnieniem otworzył oczy. Rozejrzał się zdezorientowany. Jasne ściany, monitory, młodziutka lekarka. Powoli zaczęło do niego docierać. Spróbował poruszyć ręką, a potem nogą. Poczuł ulgę, nie był bezwładny. Ostrożnie odwrócił głowę. Tym razem w sali panował półmrok. Bladozielone ekrany odbijały się w gładkich frontach szafek. Ktoś nad jego głową machnął dłonią i jeden z monitorów zmienił się w chmurę połyskujących kropelek. Po chwili znów ujrzał czyjąś rękę. Mgła na nowo utworzyła obraz, którego szczegółów nie potrafił dostrzec. Z sufitu zwisała plątanina kolorowych rurek i srebrnych kabli. Już miał się podnieść, kiedy zauważył, że niektóre są z nim połączone. Jeszcze powinien spać, jakieś 2-3 godziny. Potem możemy zaczynać. Dobiegł go znajomy, terapeutyczny ton. Powieki mu ciążyły. Znów odpływał w aksamitną ciemność. Wytężył umysł, by powstrzymać sen i usłyszeć dalszy ciąg rozmowy. Doktor Shaw sugerował, żeby kilka dni poczekać. Odpowiedział inny damski głos. Ci psychiatrzy, prychnęła młodziutka lekarka. Dmuchają na zimne. Nie ma najmniejszych medycznych przeciwwskazań. Taka ich rola, westchnęła druga z kobiet. Jasne, procedury, zasady, wymagania, a my już mamy kolejny transport. Gdybyśmy każdego trzymali tygodniami, nie wystarczyłoby łóżek. Zresztą to ja odpowiadam za pacjenta i ja decyduję. Terapeutyczny ton niespodziewanie nabrał władczego brzmienia. Oczywiście, pani doktor. Zatem wybudzamy pacjenta i uruchamiamy procedurę zero. Jest tylko mały problem. Reszta rozmowy rozpłynęła się w oddali, aż wreszcie została całkiem zastąpiona odgłosami z przydomowego ogrodu. Niedziela. Pomyślał z radością i zapadł w głęboki sen. Ciężko dysząc, biegł między drzewami. Raz po raz potykał się o wystające z ziemi korzenie. Serce waliło mu jak młot. Ella kurczowo obejmowała jego szyję. Mocniej przycisnął do piersi drobne ciało córki. Nie zabiorą cię. Nie pozwolę im na to. Powtarzał w myślach, niczym mantrę. Obejrzał się przez lewe ramię, ani na chwilę nie zwalniając kroku. Wielki facet w pomarańczowym uniformie zbliżał się niebezpiecznie szybko. Nie uciekną bydlakowi. Są bez szans. Z trudem pokonywał kolejne metry. Miał wrażenie, że każdy następny krok będzie ostatnim. Znów spojrzał za siebie. Teraz już dokładnie widział białka połyskujące w ciemnej, spokojnej twarzy. Skrył się za grubym pniem i próbował odzyskać oddech. Pogłaskał córkę po złotych włosach. Oczy miała mocno zaciśnięte, a policzki mokre od łez. To koniec. Zawiódł Ellę. Zawiódł swoje jedyne dziecko. Rozejrzał się bezradnie. Nie powinien był jej nigdy sprowadzać do kliniki, ani Emi. Nagle pośród gęstego lasu dostrzegł drewnianą szopę. Ostatkiem sił puścił się pędem w tamtym kierunku. Brakowało mu tchu, ręce mdlały, nogi odmawiały posłuszeństwa. Pot spływał po czole i zalewał oczy. Krew pulsowała w skroniach. Był tak blisko. Nie może się teraz zatrzymać. Zabiją go. Nie, nie zabiją, przypomniał sobie. Zaprowadzą do białej sali i naszpikują lekami. Zabiorą Ellę na zawsze. Tak jak zabrali jej matkę. Spróbował wezwać pomoc, ale nie mógł wydobyć z siebie głosu. Gdzie jesteś, Emi? Obudził gołomot serca. W nocnych majakach często tak bywało. Chciał biec, nogi miał załowiu, chciał krzyczeć, nie potrafił. Kilka chwil zajęło, zanim doszedł do siebie. Nie przeżyłby, gdyby naprawdę coś się stało jego Elli. Po prostu by tego nie przeżył. Ze zdumieniem zauważył, że jak na noc pełną koszmarów jest całkiem wypoczęty. Potarł oczy i uniósł powieki. Przez moment nie mógł zrozumieć tego, co widzi. Przy łóżku stali mężczyzna oraz kobieta. Przyglądali mu się z góry, kręcili głowami, jak gdyby zamierzali przekroczyć wyjątkowo ruchliwą ulicę. Słyszał ich podniesione głosy. Procedura zero, przejście, na twoją odpowiedzialność, jest bezpiecznie, mamy gwarancję, Celestis zalecenia, nowy transport. Do skołowanego umysłu docierały pojedyncze słowa. Nie potrafił połączyć ich w całość. Miał wypadek? Jest chory? Ci ludzie na pewno zaraz wszystko wyjaśnią. Witamy z powrotem. Poznał ją, choć tym razem nie nosiła czepka. Długie, splecione w ciasny warkocz włosy ciemną linią odcinały się od białego uniformu. Pani doktor, zaczął drżącym z emocji głosem. Ja nie wiem, co się dzieje. Chyba niczego nie pamiętam. Miał wrażenie, że zaraz się rozpłacze. Z wyczerpania, z lęku, z bezradności. June, proszę mi mówić June. Lekko przysiadła na brzegu łóżka. nie dzieje się nic złego, wręcz przeciwnie. Emi, Jella, gdzie one są? Są tutaj? Już mówiłam, nic im nie dolega. Nie ma powodu do zmartwień. Moja żona jest lekarzem, sprowadźcie ją tu. Wie, gdzie mnie szukać? Przyjedzie? June lekko skinęła głową. Nie był pewien, czy to potwierdzenie, ale uznał, że tak. Znał Emi, na pewno już była w drodze do szpitala. Tylko żeby nie przywoziła tu Ellie, pomyślał z paniką, a w jego głowie pojawiły się obrazy z koszmarnego snu. Ogarnęło go złe przeczucie. Jezu, o czym ja w ogóle... Przywołał się do porządku. Zaczynał łapać paranoję. Co mi jest? Zapytał, zdecydowany uzyskać odpowiedź. Wszystko pod kontrolą. Musimy jeszcze tylko wykonać kilka testów. Lekarka drobną dłonią wygładziła niewidoczne fałdki na kocu. Nie, nic strasznego, uspokoiła go. Zwykłe testy psychologiczne, na pewno kiedyś takie przechodziłeś. Takie albo podobne, dodała po chwili. Kiedy po studiach przyjmowali mnie do firmy, chyba ze 100 stron do wypełnienia, były jakieś, czy ja wiem, dziecinne? Wie pani, wiesz, June, poprawił się. Można było je robić jak wyliczankę. Ini, mini, mani, mo. A i tak by się zgadzało. Ale ja robiłem jak należy, nie kombinowałem. Wytłumaczył się, choć sam nie wiedział po co. O właśnie, potwierdziła. Psychiatrzy je lubią, a my tolerujemy. Mrugnęła do niego. Coś nie w porządku z moją głową? Stąd testy? Zaniepokoił się. Dlatego mnie izolujecie od rodziny, oddział zamknięty i te sprawy? Nie musisz niczego przede mną ukrywać, chcę tylko wiedzieć, co mi jest. Więc, June? Nie odpowiedziała. Podniosła się z łóżka i wskazała na swojego towarzysza. Doktor Shaw przedstawiła wysokiego mężczyznę, również ubranego w biały uniform. Psychiatra, zada ci kilka pytań, a potem tu wrócę i rozpoczniemy przygotowania do procedury zero. Jesteś pod dobrą opieką. Uśmiechnęła się ciepło. Procedury? Nie zrozumiał. Znów posłała mu terapeutyczny uśmiech, po czym otworzyła drzwi, za którymi ukazał się fragment kolejnej białej ściany. Nie znał June, jak i pozostałych, ale jej miły głos działał kojąco. Co z moją żoną? Jedzie tu? Zapytał ponownie, tym razem wymuskanego lekarza. Na planie coś takiego by nie przeszło. Pomyślał, przyglądając się nienagannej fryzurze doktora. Opalona cera, śnieżnobiały uśmiech, błękitne oczy podkreślone niemal platynowymi, lśniącymi falami włosów? Serio? Istny Ken od Barbie. Co było dobre w latach 70. ubiegłego wieku, to nie teraz. Facet wyglądał jak żywcem wyciągnięty z archaicznej reklamy pasty do zębów. To nie takie proste. Żona nie może panu w tej chwili towarzyszyć. Odparł Shaw, z namysłem pocierając idealnie kwadratowy podbródek. Gdzie ona do cholery jest? Adriana ogarnęła złość, pomieszana z rozżaleniem. Zaraz jednak sobie uświadomił, że to bez sensu. Znał Emi. Nie opuściłaby go w takiej sytuacji. Pewnie załatwia jakieś formalności. Za chwilę tu dotrze i nad wszystkim zapanuje. Ta myśl go uspokoiła. Dopiero teraz zwrócił uwagę na resztę personelu. Po pokoju kręcili się jeszcze dwaj mężczyźni i kobieta. W skupieniu przeglądali dane z monitorów, od czasu do czasu przerzucając wprawnym ruchem dłoni kolejne strony. Wszyscy nosili podobne białe uniformy, które bardziej przypominały pianki do surfingu niż lekarskie fartuchy. Wszyscy też byli bardzo młodzi. Zbyt młodzi. Jeśli June jest tu najstarsza stażem, muszą chyba zatrudniać absolwentów przedszkola. I to z castingu na modeli. Raz jeszcze przyjrzał się pięknym, zdrowym cerom oraz idealnym rysom pracowników kliniki. Co to ma być? Ośrodek treningowy dla studentów? O nie, jeśli jest poważnie chory, nigdy nie pozwoli, żeby zajmowały się nim te żółtodzioby. Wiadomo, gdzieś muszą się uczyć, ale niech leczą go pod nadzorem kogoś bardziej doświadczonego. W końcu u licha tu chodzi o jego zdrowie. Chcę natychmiast wiedzieć, co się stało. Co przede mną ukrywacie? Gdzie jest moja rodzina? Miał dosyć zabawy w kotka i myszkę. Nie podobał mu się ten szczeniak udający wielkiego fachowca. Shaw chrząknął, po czym spojrzał wymownie na pozostałych, którzy na jego znak posłusznie opuścili salę. Pana żona z córką nie uczestniczyły w wypadku, odpowiedział. A więc jednak, wypadek. Przez sekundę zobaczył nadjeżdżającą sprzeciwka ciężarówkę. Chcę zadzwonić. Proszę mi podać telefon.
Niestety nie w tej chwili. Przede wszystkim trzeba zadbać o pana zdrowie. Zacznijmy od kilku prostych pytań. Jak się pan nazywa, ile ma lat, gdzie pracuje?
Zacisnął mocniej szczęki. Nie miał wielkiego wyboru.
Był zbyt słaby. Mimo złości musiał przystać na warunki młodego doktora.
Już mój prawnik z tobą potańcuje. Niech no tylko stąd wyjdę. Pogroził Szołowi w myślach.
Więc ponaglił go psychiatra.
Przecież wiecie, odparł rozdrażniony.
Tak, ale muszę sprawdzić, czy również pan to wie, cierpliwie wyjaśnił lekarz.
Nazywam się Adrian Lawson, mam 40 lat, mieszkam w LA, skończyłem UCLA, pracuję w wytwórni filmowej w Torico Productions. Mam żonę Emmy i 6-letnią córkę Elle. Coś jeszcze?
Wypalił jednym tchem, wciąż oburzony zachowaniem personelu.
Jakim prawem traktują go jak więźnia?
UCLA to dobra uczelnia, prawda?
Będziemy teraz omawiać poziom uczelni? Serio?
Nie mógł uwierzyć własnym uszom.
Panie Lawson, to ja zadaję pytania. Pan na nie odpowiada.
Żarty sobie, studenciaku, ze mnie robisz? Przyślijcie tu jakiegoś prawdziwego lekarza. Nie będę rozmawiał z niedouczonym gówniarzem.
Adrian aż poczerwieniał na twarzy.
Psychiatra odsunął się od łóżka i wyrecytował bezbarwnym głosem.
Odmowa współpracy. Pacjent pobudzony. Agresja na poziomie 6 i 8 stopnia w skali Goldinga. Zalecenia. Dodatkowa dawka leków nasennych. Do dr Thorndike. Pacjent do dalszej konsultacji.
Zaraz, chwileczkę. Nie zgadzam się na żadne leki. I natychmiast przynieś mi tu komórkę. Chcę zadzwonić do żony. Ona jest lekarzem.
Gdyby nie osłabienie, najchętniej dałby temu nadętemu gnojkowi w zęby. Nie miał jednak siły nawet ruszyć ręką. Spojrzał na rurki transportujące jakąś niebieskawą substancję wprost do jego żył.
Co to jest? Co mi podajecie? Chcę natychmiast stąd wyjść na własne żądanie.
Lawson? Oczy psychiatry zrobiły się zimne i nieruchome. Nie przewidujemy tutaj takiej procedury. Nie służy dobru pacjenta, a zdrowie pacjenta jest dla nas priorytetem.
To jakiś absurd!
Znów poczuł się kompletnie bezradny i skołowany. Doktor zmarszczył brwi. Wpatrywał się ze skupieniem w monitor, ignorując ostatnią uwagę.
Macie w domu zwierzęta? Zapytał niespodziewanie.
Zwierzęta?
Tak, zwierzęta, wie pan. Kot, pies, papuga.
Nie, odpowiedział nie rozumiejąc, do czego show zmierza.
Na pewno?
Nie mogliśmy trzymać zwierząt. Ella jest alergiczką, chociaż zaraz mieliśmy kiedyś legwana, ale uciekł.
Przypomniał sobie.
Jak wyglądał?
Co?
Znów nie zrozumiał.
Legwan. Był duży?
Nie, niezbyt. Normalny. Zielony, cztery łapy, ogon. No jak legwan.
Shaw ponownie potarł podbródek i bez słowa opuścił pokój. Adrian patrzył na zamknięte drzwi, a potem na unoszące się w powietrzu mgiełki ekranów.
Może jest w wariatkowie?
Nagle poczuł ostry ból pod czaszką. W pomarańczowym blasku ujrzał spękaną samochodową szybę, a na niej krew. Dużo krwi.
Fantastyczna scena. Znakomita. Mruczał pod nosem. Lśniąca w zachodzącym słońcu gigantyczna cysterna zbliżała się do zakrętu. Kazał asystentowi jeszcze raz sprawdzić gotowość wszystkich 12 kamer. Peter, któremu dał ten film ze względu na starą przyjaźń, nie panował nad planem.
Na szczęście First Aid, Harley, którego niedawno wyszukał w przepastnym brzuchu lewiatana, jak mawiało się u nich o studiu, zapowiadał się na prawdziwą gwiazdę. Chłopak wiedział, co robić.
Trzeba będzie pomyśleć, jak go dobrze wykorzystać.
Na podglądzie z helikoptera widział czerwone Maserati Alfieri drugiej generacji. Z oszałamiającą prędkością wchodziło w ostatni zakręt. Spod kół wydobyły się kłęby dymu i kurzu.
Pięknie, pięknie, o to właśnie chodziło.
Mimo trudności z Peterem był zadowolony z efektu. Harley ogarnął temat na 200%. Co za dzieciak. Z szumu walkie-talkie wyławiał kolejne potwierdzenia. Ella będzie w niebo wzięta. Uśmiechnął się do siebie. Uwielbiała katastrofy filmowe. Emmy urwałaby mu głowę, gdyby wiedziała, jakie rzeczy ogląda razem z kilkuletnią córką. Ale od czego były małe tajemnice? Przełączył podgląd na kamerę za kołem cysterny. Żółta, przerywana linia na szorstkim asfalcie zmieniła się właśnie w podwójną ciągłą. Wybrał obraz z wnętrza ciężarówki.
Łagodny łuk zakrętu coraz bardziej odsłaniał zachodzące słońce. Kadr zamazały pomarańczowe bliki. Przełączył się na Maserati. Czerwonawe światło wypełniło lusterko. Tak, tu będzie cięcie. Potem kamera na aktora. Przełączył. Blask wydobył z cienia twarz kierowcy. To niemożliwe, to jakaś pomyłka. Chciał krzyknąć, kiedy oślepił go ostry błysk. Wcisnął hamulec w podłogę. Masywny, srebrny kształt z rykiem wbił się w przednią szybę. Panie Lawson? Wodził wokół nieprzytomnym wzrokiem. W uszach wciąż dźwięczał mu chrzęst gniecionej blachy, a na twarzy czuł uderzenie poduszki powietrznej i kłujące drobinki szkła. Przykro mi, że to trwa tak długo, zwykle idzie szybciej, ale jak to ująć, jest pan dość szczególnym przypadkiem, proszę być dobrej myśli. Monotonny głos Shawa był niewyraźny, jakby dobiegał zza szyby. Szpital? Wypadek? Powoli składał fakty. Nagle serce ścisnął mu lęk. Coś tu jest nie tak. Coś nie tak. Znów pochłonęła go ciemność. Ma koszmary. Młody lekarz z zaciekawieniem patrzył, jak pacjent rzuca się na łóżku. Włącz podgląd. Poleciła ostrym tonem. Była zła, że Shaw obserwuje Adriana jak rzadki egzemplarz maszyny do sprzątania. I podaj mu coś na uspokojenie. Nie widzisz, że się męczy? June, moja droga, dawno włączyłem. Nie ma zaskoczenia, zawsze śni im się koniec. Tak już jest. Spodziewałaś się czegoś innego? Mrugnął do niej rozbawiony. Trzeba go jak najszybciej wykasować. Zignorowała oczywistą zaczepkę. A ja bym jeszcze dzień, dwa zostawił. Zaoponował psychiatra. Większość transportu przechodzi gładko w ciągu jednej doby. Nie kusicie, żeby go trochę poobserwować? Nie mówisz chyba serio. Z punktu widzenia medycyny mogłoby to być bardzo przydatne. Ale nie ludzkie. Naszą misją jest ograniczyć ból związany z przybyciem do koniecznego minimum. Pierwsza medyczna zasada Thomasa Wolfa. Shaw nie odpowiedział. Stanął tuż przy szybie i ponownie zaczął się przyglądać Adrianowi, który teraz leżał bez ruchu, jednak oddech miał płytki, nerwowy. Niech zmienią mu pościel. Jest mokra od potu. Zauważył. W sumie bez znaczenia, ale kiepsko wygląda. Czy ty naprawdę nie masz serca? W czarnych oczach lekarki błysnęła wściekłość. Dla nich? Shaw wskazał skuloną, drżącą postać. June, przecież to tylko materiał. Czy litujesz się nad niesprawnym procesorem? Póki ich nie wyczyścimy, są skażeni, są niczym. Niczym. Spojrzała na niego bez słowa. Czy przekonałaby go argumentem, że ten materiał, jak go nazywał, to także żywa istota, która czuje ból i lęk? Oczywiście, że nie. Shaw jako psychiatra uczestniczył w selekcji. Musiał być twardy i prawomyślny. Za nic nie odstąpiłby od reguł, nie złamał instrukcji, nie podważył wiedzy zdobytej w Akademii Medycznej imienia Thomasa Wolfa. Była na siebie zła. Po co w ogóle kolejny raz wdała się w dyskusję z tym twardogłowym produktem korporacji? Ze złością sięgnęła po fiolkę leku na uspokojenie, odmierzyła odpowiednią dawkę i wezwała obsługę pacjenta. Obudził go szum morza. Otworzył oczy. Wciąż był w klinice. Pod sufitem obracała się niezbyt duża, czerwona, połyskująca kula. To ona wydawała mylący odgłos. Zniknęła otaczająca go aparatura. Pozostały jedynie zawieszone w przestrzeni bladozielone monitory. Ostrożnie podniósł się z posłania. Nie dokuczał mu najmniejszy ból. Prawdę mówiąc, czuł się wyśmienicie. Wypoczęty, jak nie zdarzyło mu się od lat. Przy łóżku stał niewielki stolik, a na nim taca z różnej wielkości niebieskimi pojemnikami. Wziął do ręki jeden z nich, miał ochotę go otworzyć, ale się zawahał. Odłożył pudełko na miejsce. Śmiało, to dla ciebie. Smacznego. Usłyszał płynący zewsząd, a jednocześnie znikąd głos June. Poczuł się jak owad zamknięty w słoiku. Nie miał komórki, Emi wciąż nie było, a oni najwyraźniej go obserwowali. Nie był pewien, czy ta stuknięta banda smarkaczy nie zechce go otruć, jednak głód okazał się silniejszy. Ostrożnie otworzył pierwsze pudełko. W pomieszczeniu rozszedł się aromat pieczeni. Łapczywie zaczął pochłaniać cieniutkie plastry znakomitej, delikatnej wołowiny. Kolejne naczynie kryło fantastyczną zupę, której składu nie rozpoznał, ale smakowała tak dobrze, że mógłby ją jeść bez końca. Znalazł jeszcze słodkiego arbuza, o nieprawdopodobnie intensywnym aromacie i doskonały kawior. W życiu nie jadł nic lepszego. Nieźle tu karmią, przeszło mu przez myśl. Na koniec chwycił do ręki wysoki, lekko spłaszczony pojemnik i wyciągnął z niego pięknie zdobioną butelkę koniaku. Henri IV Dudonio Heritage, przeczytał napis. Dobrze wiedział, ile kosztuje flaszka tego trunku. Raz w życiu miał okazję go spróbować. Malutki kieliszek, łyk dosłownie, na który wydał majątek. Jednak okazja była naprawdę wyjątkowa. Tego dnia zabrał Emi do Santa Barbara na kolację w eleganckiej restauracji. Tam się oświadczył. Potem przez pół roku musiał zaciskać pasa, ale było warto. Przypomniał sobie zaskoczony wzrok Emi i jej cudowny uśmiech i tę noc. Z księżycem w pełni, szumem fali, zapachem róż unoszącym się w ciepłym powietrzu. Zadbał o każdy szczegół. Choć jego żona twierdziła inaczej, był przekonany, że właśnie wtedy na skąpanej w magicznym srebrnym blasku plaży poczęli Elle. Nawet jeśli tak nie było, lubił w ten sposób myśleć. Zatęsknił za swoimi dziewczynami. Jeszcze raz spojrzał na ozdobną butelkę. Henri IV, Dudonio Heritage, wyglądał w tym miejscu kompletnie nierealnie. To musiała być naprawdę ekskluzywna klinika. Może umieścili go w jakimś pokoju dla VIP-ów. Pozwolił sobie na odrobinę próżności, zanim skarcił się w duchu. Zbyt dobrze znał naczelną zasadę działania show biznesu. Jesteś wartością, dopóki przynosisz dolary. Dziś klinika dla VIP-ów, jutro miejscówka pod mostem. Sam utrzymał się na powierzchni przez tyle lat z dwóch powodów. Był naprawdę dobry oraz nigdy nie wyrolował szefa. Zwłaszcza uczciwość i lojalność były tak rzadkie w jego środowisku, że czasem ceniono je bardziej niż pieniądze. Przeanalizował ostatnie wydarzenia. Już nie był taki pewny, co mu się śniło, a co było prawdą. Może faktycznie ma jakieś kłopoty z pamięcią? Otworzył kolejne niebieskie pudełko. To, co ujrzał, podobnie jak wykwintny koniak, wydawało się absolutnie niemożliwe. Jakby nagle znalazł się w jednej z disneyowskich bajek. Nie zdziwiłby się, gdyby ze ściany wyskoczył dżin w turbanie. Deser za 25 tysięcy dolarów w szpitalu? Absurd. A jednak na tacy spoczywał pojemnik, a w nim pucharek z dziełem sztuki kulinarnej, ozdobionym delikatnymi płatkami 24-karatowego złota. Obok, w specjalnej przegródce, leżała złota, wysadzana diamentami łyżeczka z charakterystycznym diabełkiem. Dzieło Euphoria New York, jednego z najbardziej eleganckich domów jubilerskich. Zamrugał. Nie miał halucynacji. Słynny Frozen od Chocolat z nowojorskiej Serendipity nadal tam był. Ostrożnie spróbował truflowej śmietany. Poczuł rozkosz na podniebieniu, jakiej chyba dotychczas jeszcze nigdy nie doświadczył. Co to za miejsce? Jak tego dokonali? Dręczyły go pytania, choć nie miał nic przeciwko, żeby jego terapia, skoro już była konieczna, przebiegała w podobnych warunkach. Musiał się znajdować w jednym z tych owianych tajemnicą miejsc, w których leczą się najbogatsi. Nie było innego wytłumaczenia. Niesamowite. Pokręcił głową i włożył do ust malutką łyżeczkę. Drzwi się rozsunęły. Do pomieszczenia weszła June. Bez słowa zaczęła przeglądać dane na jednym z ekranów. Jej widok przywrócił go do rzeczywistości. Czas wreszcie coś ustalić. Zdecydowanym ruchem odsunął tacę z frykasami. Klinika dla VIP-ów czy nie mają prawa go tak bez słowa wyjaśnienia przetrzymywać. June, czy możesz mi powiedzieć, co się stało? Zaczął dość ostrożnie, w obawie, żeby nie wyszła. Nie będę się złościł, tylko mi wyjaśni. Uspokoił ją, widząc wahanie odmalowane na gładkiej, nieco dziecinnej twarzy. No dobrze. Podjęła decyzję. Chociaż za chwilę to i tak nie będzie miało żadnego znaczenia. Mam nadzieję, jednak wolałbym wiedzieć. Wracałeś z pracy i wpadłeś pod ciężarówkę. Ot cała historia. Wzruszyła ramionami. Jechałem sam? Sam. W jakim byłem stanie po wypadku? Kiepskim. Ale mnie połataliście. Można tak powiedzieć. Czy to znaczy, że mogę się spodziewać jakichś komplikacji w przyszłości? Żadnych. Przecież coś może jeszcze wyjść, za miesiąc, a nawet za rok. Moja żona jest lekarką, trochę wiem na ten temat. Powikłania zdarzają się nawet po długim czasie. Był zaniepokojony jej lekkim podejściem. Adrianie, jesteś całkowicie zdrowy. Powtórzyła dobitnie. I możesz mi zagwarantować, że taki pozostanę do końca życia? Że nigdy nie odczuję żadnych dolegliwości z powodu odniesionych urazów? Ludzie lubią nadużywać słowa koniec. Westchnęła i zaczęła zbierać się do wyjścia. Tak, gwarantuję, że nigdy nic nie będzie ci dolegało. Skąd możesz wiedzieć? Jestem lekarzem. Uśmiechnęła się i otworzyła drzwi. June! Zatrzymał ją. Stanęła w progu i skierowała na niego, pozbawiony najmniejszych oznak zniecierpliwienia, wzrok. Gdzie jest moja komórka? Znaleziono ją? Niestety, zdaje się, że nie. Mógłbym dostać inną? Muszę zadzwonić. Przykro mi, to niemożliwe. Odparła spokojnie, lecz stanowczo. June? Tak. Ja nie proszę. Mam prawo skontaktować się z bliskimi. Nie możecie mi tego zabraniać. Nadał swojemu głosowi nieco twardsze brzmienie. Z niepokojem usłyszał w nim także nutkę histerii. Naturalnie. Przede wszystkim jednak mamy obowiązek robić wszystko, co będzie najlepsze dla twojego zdrowia. Lekko przymknęła wciąż otwarte drzwi i spojrzała na niego badawczo. A może tylko tak mu się wydawało? To śmieszne. Czy możesz mi wyjaśnić, w jaki sposób skorzystanie z telefonu pogorszy mój stan? Nawet jeśli przecież mówiłaś, że jestem zdrów jak ryba. Ktoś tu robił z niego idiotę. Jasne, należała się im wdzięczność za ocalenie życia, za doskonałą opiekę, za wspaniałą robotę chirurga, ale nie był przecież do cholery niewolnikiem. Nie mogli od tak łamać jego podstawowych praw. Może pogorszyć i to bardzo. Zauważył, że znów włączyła terapeutyczny ton. To absurd. Nie dawał za wygraną. O co chodzi? Komórka zakłóci pracę jakichś urządzeń? Fale zaszkodzą mojemu organizmowi? Po prostu powiedz, w czym rzecz i będzie po sprawie. Postanowił zażegnać wiszący w powietrzu konflikt. June jak na razie była jedyną osobą, od której mógł się czegokolwiek dowiedzieć. Nie chciał tego zmarnować. Jedno i drugie. Odpowiedziała w końcu. Wybacz, trochę się spieszę. Po prostu mi zaufaj, w porządku? Przydałaby się garść informacji, żebym mógł to sobie jakoś poukładać. Samo się poukłada w swoim czasie. Jak długo tu jeszcze zostanę? Adrianie, rozumiem, że to dla ciebie trudne, ale musisz spokojnie czekać. Za dzień, dwa, będzie po wszystkim. Możesz mi chociaż powiedzieć, od jak dawna tu jestem? To trzecia doba. Odparła i zamknęła za sobą drzwi. Trzecia doba? Jakim cudem poskładali go po tak okropnym wypadku w ciągu trzech dni? Musiała się chyba pomylić. W panice odrzucił okrywający nogi miękki plet. Opadł bezwładnie na poduszki, a serce waliło mu jak szalone. Zamknął oczy. Modlił się, żeby cokolwiek wreszcie zrozumieć. Opanował atak paniki i ponownie przyjrzał się swojemu ciału. Niewątpliwie należało do niego, ale miał wrażenie, jakby patrzył na własne nogi, ręce, brzuch o 20 lat młodsze. Ostatni raz wyglądał tak chyba na studiach. Miotały nim skrajne emocje. Nie był przecież niezadowolony. Nikt by nie był. Jednak nie wierzył w cuda. A tak to właśnie wyglądało. Jego umysł znów zaczął się buntować. Chirurgia plastyczna? Szybko wykluczył tę możliwość. Po pierwsze, nikt nie wykonałby podobnych zabiegów bez jego zgody. To groziło kryminałem, a w najlepszym wypadku horrendalnym odszkodowaniem. Po drugie, znacznie ważniejsze, rany goją się długo. Nierealne, żeby na jego ciele nie pozostały żadne blizny. Zaczął gorączkowo oglądać skórę centymetr po centymetrze. Ani śladu uszkodzeń. Nie było nawet brzydkiej szramy na prawej łydce, pamiątki z dzieciństwa. Wiedział, że akurat taki ślad można z łatwością usunąć za pomocą lasera, ale czym przywrócili mu młody wygląd? I gdzie u diabła są rany po wypadku? Z trudem powstrzymał kolejną falę lęku. Przecież od razu widać, że nie znajduje się w zwyczajnym szpitalu. To raczej coś z rodzaju eksperymentalnego ośrodka naukowego albo bardzo ekskluzywnej kliniki. Muszą być daleko przed resztą świata. Nowy wygląd zapewne zawdzięczał jakiemuś superskutecznemu serum lub czemuś w tym rodzaju. Czytał kiedyś o badaniach nad podobnym specyfikiem. A może zrobili mu transfuzję? Niektóre gwiazdy poddawały się takim zabiegom. Nagle zrozumiał. Jak mógł wcześniej o tym nie pomyśleć? To miało, zdaje się, jakiś związek z cząstkami elementarnymi, bozonami czy jakim tam było. Pożałował, że w szkole przysypiał na fizyce.
Choć w tej dziedzinie był zupełnym ignorantem, boska cząstka utkwiła mu w pamięci z powodu poetyckiej nazwy, jaką jej potocznie nadano. A o przełomie, o pierwszym udanym kompletnym przeszczepie ciała po prostu nie dało się nie słyszeć. Nowe możliwości rozpaliły wyobraźnię ludzi do czerwoności. Potem bardzo szybko, tuż po pionierskiej operacji, zaczęło się zamieszanie. Świat ogarnął histeryczny strach przed zabawą w Boga. Nie był pewny, czy to z powodu protestów, czy przyczyna była inna, ale dalsze badania wstrzymano. Słyszał jednak plotki o tajnych ośrodkach dla najbogatszych. Czy dokonywano tam także kompletnych przeszczepów? Jak niemal wszystko na świecie, i to pewnie było wyłącznie kwestią ceny. Żyjąc w środowisku, które umierało ze strachu na widok pierwszej zmarszczki, wśród ludzi, którzy sprzedaliby własną matkę za kolejny rok bez celulitu, a siebie za mniej centymetrów w talii, nie miał wątpliwości, że za nowe ciało byliby w stanie nawet zabić, a już na pewno złamać prawo. Z jakiego powodu otrzymał tak cenny dar? Właśnie on. Nie był życiowym nieudacznikiem, nieźle sobie radził, ale przecież nie należał do elit. Dotychczas nic w życiu nie spadło mu z nieba, na wszystko musiał ciężko zapracować. Nie wierzył w takie prezenty. Ciekawe, kiedy oraz ile przyjdzie mu zapłacić. Znów pojawił się niepokój pomieszany z oburzeniem, że zadecydowano za niego. Jednak radość z niespodziewanego odmłodzenia była silniejsza niż obawy. Nie mógł się doczekać, kiedy o wszystkim opowie Emi. Jak jego żona zareaguje na młodszego o 20 lat męża? Nieważne, ile to kosztuje, uzbierają wystarczająco dużo, żeby mogła się poczuć jak on teraz. Nie pamiętał, kiedy ostatni raz miał tyle energii. Zaczął się rozglądać za jakimś lusterkiem, lecz nic takiego nie znalazł. Przez chwilę próbował wykręcić głowę i zobaczyć swoje odbicie w gładkiej powierzchni szafki. Obraz był niewyraźny. Wtem przyszła mu do głowy inna myśl, o wiele bardziej prawdopodobna niż cudowne odmładzanie i najdroższe desery świata. Pewnie go czymś naćpali, lada moment czar pryśnie, a on się obudzi, w starym ciele z objawami ponarkotycznego zjazdu. Znów zaczęła dopadać go senność.